Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część jubileuszowego Q&A, w której odpowiem na pytania związane ze stylem życia, minimalizmem i relacjami. Zapraszam. Zacznijmy od kategorii minimalizm. Pierwsze pytanie brzmi, jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy znajomi myślą, że mój minimalizm wynika z problemów finansowych? Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to ze znajomymi po prostu rozmawiać na ten temat i tłumaczyć, o co nam chodzi. Ale wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest to, jaki my minimalizm praktykujemy. Bo jeżeli nasz minimalizm rzeczywiście opiera się na takim estetycznym podejściu, to no bez rozmowy tutaj nie wytłumaczymy, że nie chodzi nam o to, żeby wydawać jak najmniej, kupować jak najmniej. Oczywiście ta odmiana minimalizmu istnieje i ma się dobrze, szczególnie ma się dobrze w internecie, bo to jest coś, z czym najczęściej się spotykamy. Ja nie miałam takiego problemu, dlatego że po mnie widać, że ja nie żałuję pieniędzy. Że to, że ja nie kupuję, paki ubrań na wyprzedaży, że nie dubluję sobie kosmetyków, że nie rzucam się na promocje. Tak w moim stylu życia równoważy to, że nie żałuję pieniędzy na, dobre jedzenie, na napiwki. Chętnie na przykład komuś znajomemu zapłacę więcej za jakąś usługę, a nie będę na przykład oczekiwać rabatu. I dzięki temu nie muszę się z takich rzeczy tłumaczyć. I być może, ktoś sobie tak myśli, jakiś daleki znajomy, który widzi, że opowiadam w internecie o minimalizmie, to może uważa, że na przykład w życiu mi nie poszło i dlatego o tym mówię. Może tak jest, ale wydaje mi się, że najważniejsze to czuć się dobrze z tym, jak my podchodzimy do swojego życia, do swoich pieniędzy, do swoich wydatków, do zakupów. Jeżeli my się z tym dobrze czujemy, no to trzeba trochę też przebrnąć przez ten pierwszy szok, który może się pojawić wśród naszych znajomych, bo ja trochę tak miałam na przykład wśród koleżanek z pracy, że dla nich to było czasem dziwne, bo ja pracowałam w branży odzieżowej, tak jak Wam wspominałam, na etacie przez prawie 3 lata i u nas w biurze były regularnie organizowane takie wyprzedaże, kiedy można było wszystko kupić tam za 10-15 zł, niezależnie czy to była kurtka, czy to były buty, była cała hala, kiedy chyba, dwa razy do roku, albo nawet częściej, były te wyprzedaże organizowane, trzeba było się na to zapisywać i ja rzeczywiście na pierwszą wyprzedaż poszłam, chyba na drugą też. Z tego co kojarzę, ja chyba nic nie kupiłam, a później już przestałam chodzić. I to wzbudzało bardzo duże zdziwienie. Bardzo duże zdziwienie wśród moich koleżanek. Nie mówiąc o tym, że kiedy były organizowane tak zwane rozdawki, jeżeli się właśnie pracuje w branży modowej, to ma się do czynienia z czymś takim jak sample. To są takie przykładowe wersje, powiedzmy pierwowzór produktu, który został odesłany od dostawcy, który ma po prostu sprawdzić, czy to jest to, czy dana rzecz wchodzi na produkcję, czy to jest ubranie, czy dodatek. No i co jakiś czas po prostu były te sample wrzucane do jakichś tam koszy, które stawiano na środku biura i można było sobie zabrać cokolwiek chcemy za darmo, bo te sample się nie nadawały do sprzedaży, nie można było ich sprzedać, więc czasem były gdzieś oddawane, na przykład do domu dziecka, jeżeli chodzi o jakieś akcesoria, a czasem były wrzucane do kosza i można było sobie, każdy pracownik mógł wziąć ile chce, więc to dopiero wzbudzało zdziwienie, że ja nie biorę udziału, oczywiście chyba w pierwszej rozdawce to oszalałam na początku, kiedy przyszłam do firmy, ale później tak pożałowałam tego, bo nabrałam różnych rzeczy i na szczęście poddawałam większość młodszej siostrze mojego chłopaka, więc się nie zmarnowało, ale tak sobie pomyślałam, Boże, i po co się tym zachłysnęłaś? I nigdy więcej już nie zabierałam sobie tam rzeczy, chyba rzeczywiście czegoś potrzebowałam i na przykład znalazłam case do telefonu, a rzeczywiście chciałam zmienić. Także ja wiem, że to wzbudza zdziwienie, ale to jest też takie, że z czasem ludzie przywykną i przestanie to być dla nich dziwne. Ale na początku może rzeczywiście wzbudzać zdziwienie to, że na przykład wydawałyśmy kupę kasy na każdej wyprzedaży i to nas tak ekscytowało, a teraz nas to nie interesuje. Także jeżeli zależy nam na kimś, to myślę, że warto tłumaczyć, o co nam chodzi. Jeżeli nam na kimś nie zależy, to po prostu przywyknąć do tego, że na początku będzie to dla tych osób dziwne, a później się pewnie przyzwyczają i tyle. Tak myślę. Jak przepracować mindset Janusza, czyli mam pieniądze, ale szkoda mi je wydawać? Moim zdaniem kluczowe jest przepracowanie sobie swojej relacji z pieniędzmi. I ostatnio ten temat się pojawia dosyć często jakoś tak w tle moich odcinków, dlatego że uważam, że to nie dotyczy tylko pieniędzy, tylko naszego podejścia do siebie, do życia, a pieniądze są tego wyrazem. Jeżeli słuchacie mnie od dawna, to wiecie, że kiedyś byłam taką osobą, która wolała poczekać w nocy na przystanku 40 minut, niż wezwać taksówkę za 20 zł. I to nie było tak, że potrzebowałam tych pieniędzy na przeżycie, tylko następnego dnia szłam sobie do Pepco, szłam sobie do jakiegoś lumpeksu albo czegoś w tym stylu i wydawałam lekką ręką tyle samo albo dwa razy tyle, nawet nie zauważając, że to są jakieś pieniądze. I co to o mnie mówiło? Że stawiam wyżej jakieś przedmioty materialne, które były mi w ogóle niepotrzebne, nad swoje poczucie bezpieczeństwa, komfortu, nad swoje wyspanie. I teraz mi się to wydaje koszmarne. Ale ja musiałam bardzo dużo rzeczy w sobie przepracować i ja pochodzę z rodziny, w której niczego nigdy nie brakowało, bo czasem ktoś mi sugeruje, że może to dlatego, że mi brakowało. No właśnie nie. Zawsze miałam to, czego potrzebowałam w moim domu rodzinnym i nie mam pojęcia. Ja miałam właśnie totalnie taki mindset totalnego Janusza, żeby jak najmniej wydać, jak najtaniej coś kupić, ale jednocześnie kupować jak najwięcej, nie? Tak jak na te wszystkie ubrania i różne pierdółki, ozdóbki w Pepco, nie w Pepco. I jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz poznać czyjeś prawdziwe wartości, czyjeś priorytety, to zajrzyj do kalendarza tej osoby i sprawdź, na co wydaje pieniądze. I ja na pewnym etapie mojego rozwoju i takiej świadomości siebie zrozumiałam, że ja głosuję swoimi pieniędzmi tak naprawdę na to, co jest dla mnie ważne. A ja nie chciałam, żeby już dla mnie ważne było to, żeby sobie sprawić jakąś szybką przyjemność jakimś zakupem, tylko żeby przeżywać życie, doświadczać różnych rzeczy, smakować to życie, żeby na przykład też uprzyjemniać je innym. I chciałam w ten sposób głosować swoimi pieniędzmi, tak samo jak wybierając na przykład droższe ubrania. I to też sam fakt tego, że ja wiedziałam, że jeżeli będę mieć tych ubrań dużo mniej, ale świetnej jakości, w której będę się czuła doskonale, znaczy wiedziałam, no ja musiałam do tego dojść i to była długa droga, którą opisuję w moim e-booku Minimalizm w szafie, kupuj mniej, wyglądaj lepiej, jak zawsze link w opisie. W każdym razie, no kiedy to zrozumiałam, to wiedziałam, że no kurczę, trudno mi było wydać, nie wiem, pierwszy raz jakieś duże pieniądze na, nie wiem, nawet na t-shirt, że nie kupowałam go za 20 zł, tylko za 150 albo coś takiego. Chociaż nie mówię, że zawsze dokonuję takich wyborów, bo wciąż zdarza mi się kupić coś dobrej jakości, a cenę ma przyjaźniejszą, ale te pierwsze razy były bardzo trudne, tylko ja sobie wtedy tłumaczyłam to tak, że ja właśnie swoimi pieniędzmi głosuję na to, żeby czuć się pięknie w swoich ubraniach, że zasługuję na to, żeby nosić najwyższą jakość, na jaką mnie stać w danym momencie życia. I wiedziałam, że to jest właśnie mój wybór, że ja zasługuję na to, że skoro mogę sobie pozwolić, oczywiście, że to na przykład jeden t-shirt za 150 zł sprawiał, że ja sobie nie kupiłam 10 za tam 20 czy za 15, ale to był właśnie wybór, że wybieram jakość, wybieram świetne samopoczucie, wybieram takie poczucie tego, że mam na sobie coś absolutnie mnie zachwycającego, nawet jeżeli to była zwykła koszulka, ale zachwycało mnie jej wykonanie, materiał, to jak się w niej czułam i chciałam na to swoimi pieniędzmi głosować. I na początku to było bardzo trudne i szukałam wciąż jakichś takich możliwości, żeby coś kupić taniej, ale po kilkunastu razach podjęcia takiej decyzji, kiedy zauważałam, że to po prostu działa, że ja wtedy niby kupuję rzecz, ale tak naprawdę inwestuję w swoje doświadczenie odczuwania tej rzeczy, w której mam ochotę już wyjść następnego dnia, czuję się w niej świetnie, ile mi to, jak bardzo mi to ułatwia codzienne ubieranie się, jak poprawia mi samopoczucie. Widziałam, że ta inwestycja w siebie się zwraca. Zwraca się w postaci właśnie lepszego samopoczucia, takiego wrażenia, że też, że mam inny poziom życia. mimo że to były, powiedzmy, te same w tamtym momencie pieniądze, nie zmieniła się wtedy moja sytuacja finansowa, tylko zmieniło się to, jak do tego podchodziłam. Bo kiedy wcześniej ciągle wrzucałam jakieś rzeczy, nie wiem, czy w Lumpeksie te kilka lat temu, czy w jakichś tanich sklepach na wyprzedażach, tu za 10, tu za 10, tu za 10, a tutaj decydowałam się na przykład na jeden zakup, który kumulował takie zakupy miesięczne wcześniej, no to wydawane pieniądze, gdyby je podliczyć, to były bardzo podobne, ale właśnie wybór był na przykład jednej konkretnej rzeczy, która mnie zachwyciła. A mimo to, mimo że te pieniądze były w puli te same, to ja czułam, że wchodzę na zupełnie inny poziom życia. Oczywiście to szło w parze z wyborami właśnie głosowania swoimi pieniędzmi na doświadczanie, a nie na posiadanie. I z czasem weszło mi to w krew. I teraz to jest dla mnie zupełnie naturalne. I nawet jak tutaj mówiłam, przy pierwszym pytaniu też się tak zatrzymałam później, gdy tak w myślach, gdy powiedziałam o tym, że nie żałuję, żeby zapłacić za doświadczenia, za jedzenie, żeby zapłacić więcej znajomym. I tak sobie pomyślałam, Boże, no tak mam. Sprawia mi to przyjemność. A kiedyś, dla mnie sprzed 5 lat, to by było jakiś absurd. Ja bym wręcz pomyślała, Boże, ale frajerka. Naprawdę, ja miałam taki mindset. Straszny. Ja szukałam wszędzie taniości, jak mogłam złapać jakiś rabat, to wszystko bym zrobiła, żeby złapać ten rabat. Śledziłam jakieś, było kiedyś coś takiego, słuchajcie, to było, no myślę, że 6 lat temu, 7, byłam chyba na pierwszym roku studiów, jakoś tak. W każdym razie siedziałam wtedy dużo na Vinted i tam też było forum. I był taki wątek, gdzie laski podsyłały tak zwane ukryte linki. Bo kiedyś Inditex, czyli tam wszystkie właśnie Zary, Bershki i tak dalej, miały coś takiego w swoim systemie, na stronach, że czasem po wyprzedaży jakiś produkt już nie był widoczny na tych listach, kiedy sobie normalnie przeglądaliśmy sklep, ale te linki nie wygasały. I jeżeli ktoś by sobie zapisał ten link, to mógł tam wejść i mógł coś zamówić. I laski tam właśnie wrzucały i były super okazyjne ceny, bo ktoś sobie po prostu zapisywał przed końcem wyprzedaży wszystkie te linki w zakładkach i później można było, mimo że nie było takiej możliwości ze strony sklepu, to jeżeli się miał ten link, to była. I ja siedziałam na tych wątkach właśnie na Vinted i kupowałam, i Anna, kupowałam wtedy tyle zupełnie niepotrzebnych rzeczy, ale coś było za 10 zł, za 15 zł, za 20 zł i ja czułam się jak zdobywca i polowałam na to i jednocześnie, nie wiem, szłam z koleżanką na jakieś, nie wiem, na piwo, na drinka, coś tam, wracałyśmy z centrum do swoich mieszkań i obie byłyśmy głodne jak wilk, ale ja na przykład udawałam, że nie jestem głodna, bo nie miałam kasy, żeby kupić sobie zapiekankę, serio, żeby kupić zapiekankę za 7 zł, bo dzień wcześniej na przykład przewaliłam sobie 100 zł na rzeczy, których w ogóle nie potrzebowałam, które często były nawet w złych rozmiarach, ale uznawałam, jakoś to ogram, jakoś to będzie. Jezu, teraz mi się wydaje to takie chore, że ja też swój czas poświęcałam na to takie polowanie, żeby kupić więcej, taniej. Także ja byłam przypadkiem beznadziejnym. Naprawdę największym takim sknerą i takim taką materialistką, jeżeli chodzi o nie o bogactwo, powiedzmy, tylko o liczbę rzeczy, o zdobywanie rzeczy, jaką sobie możecie wyobrazić. Więc to, że przeszłam tę przemianę, to nawet dla mnie jest niesamowite. Jestem z tego bardzo dumna, bo widzę, jak zupełnie inaczej wtedy życie smakuje, kiedy coś takiego Cię zupełnie nie interesuje. Nie interesuje Cię zdobywanie jakichś rzeczy, których nie potrzebujesz, tylko dlatego, żeby zdobyć je taniej. A z radością na przykład kupujesz komuś prezent i nie patrzysz wtedy na cenę. I jejku, no, to jest coś pięknego. Także ja uważam, że dla każdego, skoro mi się udało, to dla każdego jest nadzieja. Tylko stopniowo i robić to świadomie. Nie, że zmuszać się do jakiegoś drogiego zakupu tylko dlatego, że, nie wiem, że tak byłoby lepiej, tylko czuć takie swoje osobiste, dlaczego ja to robię. Moim tym dlaczego było to, że ja głosuję za tym, co jest dla mnie ważne, za moimi wartościami. I to pomogło mi wyjść właśnie z tej beznadziei, poczucia, że no co z tego, że mam pieniądze, jak szkoda mi je na coś wydać. Chociaż tak sobie myślę, że w tamtym okresie ja miałam mało kasy, więc taka właśnie decyzja na przykład o wydaniu spontanicznie 100 zł sprawiała, że ja musiałam bardzo biedować na przykład przez kilka dni do momentu otrzymania stypendium na przykład. Ale teraz, gdybym miała ten mindset, to ja sobie wyobrażam, że bo moja sytuacja finansowa jest znacznie lepsza niż na tym okresie, no to tak sobie myślę, że gdybym nie miała wypracowanych tych nawyków, to ja wciąż mogłabym na przykład swoje pieniądze wywalać na jakichś wyprzedażach, rozwalać, szkoda by mi było, nie wiem, na jedzenie, na taksówkę, nie dawałabym napiwków, mogłabym tak samo żyć, że to nie jest tak, że nagle mamy więcej pieniędzy i zmieniają się nasze nawyki. Uważam, że najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to zmieniać już swoje nawyki finansowe, pracować nad relacją z pieniędzmi, kiedy tej kasy mamy mało, bo później nasze zarobki, jak będą wzrastać, to te nawyki będą się coraz bardziej jeszcze utrwalać i będziemy czuć się bezpiecznie ze swoimi finansami, a jednocześnie będziemy czuć, że z nich korzystamy. No, tutaj się rozgadałam, ale to jest temat, który bardzo ze mną rezonuje i może nagram odcinek właśnie o relacji z pieniędzmi, chociaż wiem, że to jest taki bardzo gorący temat, dużo osób go teraz podejmuje i nie wiem, czy nie ma przesytu w tej kwestii, ale no to jest temat bardzo mnie fascynujący, dlatego, że ja kiedyś się też bałam tematu pieniędzy i uważałam, że o pieniądzach się nie mówi, bo ja kojarzyłam pieniądze tylko z czymś, nie wiem, z czymś takim brudnym, takim niegodnym, a teraz widzę, że pieniądze są odzwierciedleniem naszych wartości, naszego podejścia do siebie, naszych wyborów i naszego podejścia do świata. I dlatego ten temat bardzo mnie fascynuje. Ale teraz przejdziemy już do następnego pytania. Możecie mi dać znać na Instagramie, czy albo w mailu, czy chcielibyście taki odcinek typowo o podejściu do finansów od tej strony przekonań i relacji z nimi. Kolejne pytanie. Jak poradzić sobie z praktykowaniem minimalizmu, kiedy partner nie jest minimalistą? Powiem Wam, że kiedy te lata temu byłam taką właśnie maksymalistką, miałam pełne szafy ubrań, rzeczy i pierdółek, to wydawało mi się, że mój chłopak jest minimalistą, ale teraz myślę, że ma taką dosyć standardową ilość rzeczy. I jak sobie z tym radzić? Moją podstawową radą jest to, żeby mieć jakieś konkretne zasady. U mnie taką zasadą jest to, że mogę się czepiać, jeżeli te rzeczy są na zewnątrz, na wierzchu i jest przez to bałagan, ale jeżeli są schowane do jego szafek, które ma nawet większe niż ja, mówię nawet dlatego, że zwykle jest tak, że kobiety mają jakieś tam, zajmują dwie szafy, a mężczyzna ma kilka wieszaków. U nas jest tak, że rzeczywiście cała jedna duża szafa jest na ubrania mojego chłopaka. Też mamy regał, w którym połowa jest na moje rzeczy, połowa na jego. Także mamy dosyć tak sprawiedliwie rozporządzone w domu. Ja mam nawet chyba trochę mniej miejsca, no ale ja mam biurko. No nieważne, w każdym razie, jeżeli coś jest schowane w tych jego szafach, to mnie to w ogóle nie interesuje. I polecam mieć jak najwięcej takich zamkniętych przestrzeni. Ja tam nie zaglądam, to są jego rzeczy, jego sprawy. Może mieć tam po prostu milion przedmiotów, które no, to mnie to w ogóle nie dotyczy. No nie? Zaczyna mnie wtedy, kiedy one są na przykład porozwalane na jakichś blatach i ja nie mam co z tym zrobić, no ale czasem wtedy po prostu mu chowam to do tych szafek, żeby mnie to nie irytowało takie zagracenie wizualne. Ale uważam, że absolutnie nie powinniśmy się wtrącać do tego, jak mają nasi partnerzy w swoich osobistych przestrzeniach, tylko właśnie trzeba je stworzyć, no nie? Bo czasem może ktoś nie ma swoich takich typowo własnych przestrzeni, no i siłą rzeczy te przedmioty będą wszystkim przeszkadzać, jeżeli będą na wierzchu. Także ja mam takie do tego podejście. Oczywiście, jeżeli mieszkałabym sama, to moje mieszkanie byłoby bardziej minimalistyczne, ale związek, relacja wiąże się z pewnymi kompromisami i na szczęście, jeżeli się dużo rozmawia i jeżeli się siebie wzajemnie szanuje i swoje potrzeby, no to jest tutaj miejsce na porozumienie. Oczywiście no, z mojej strony to też jest trochę kompromis, bo no, ja to bym mogła mieć trzy meble czasem, tak sobie myślę, że to by było dla mnie przyjemne, taka przestrzeń, no ale liczę się z tym, że na przykład mój chłopak bardzo lubi jakiś mebel i on prawie nie spełnia żadnej funkcji, no ale jest u nas w mieszkaniu, no bo ja nie mieszkam sama i dla mnie relacja jest ponad podejściem minimalistycznym do mojej przestrzeni. W sensie to jest dla mnie ważniejsze. Także siłą rzeczy tutaj dochodzi do jakichś kompromisów, ale myślę, że ważna jest rozmowa, wytłumaczenie tego i danie przestrzeni komuś do tego, żeby miał tam swój nawet masakryczny bałagan, ale żeby to nie było na wierzchu. Więc taką radą, którą bym dała, to po prostu wyznaczyć partnerowi przestrzeń, gdzie może mieć wszystkie swoje rzeczy i w ogóle my nie mamy tam wglądu i to nie jest nasza sprawa i żeby tej przestrzeni było wystarczająco dużo, a nie jakieś dwie szufladki albo dwa wieszaki, tylko naprawdę porządna przestrzeń do przechowywania rzeczy i rozmowa, żeby wiedzieć żeby pokazać, czego się oczekuje i dojść do jakiegoś kompromisu. I skoro zahaczyliśmy już o temat relacji, no to przejdziemy do pytań z tej kategorii. Czy na drodze rozwoju osobistego straciłaś jakieś relacje? Jak otworzyć się na nowe? Odpowiadając na to, czy straciłam jakieś relacje, tak, straciłam większość swoich relacji. I to jest trudny temat, ale ja nie żałuję tego. Tylko no rzeczywiście, no, co tu dużo mówić, jeżeli zaczynamy się zmieniać, rozwijać, mamy zupełnie inne plany na siebie, a tak jak słuchacie moich podcastów, to możecie łatwo z tego wywnioskować, że jeżeli ja miałam jakieś podejście do świata, do zakupów, do pieniędzy, do przeżywania życia, no to otaczałam się podobnymi ludźmi do siebie. No tak to zwykle bywa. No i w momencie, kiedy ja się zmieniłam tak naprawdę w tylu aspektach o 180 stopni, no to bardzo trudno byłoby utrzymać takie relacje, które jednak polegały na podobieństwie. I też było takie pytanie, czy ja poznałam swojego chłopaka po tej mojej głównej przemianie stylu życia, czy przed? Oj, przed, bo my jesteśmy razem prawie 10 lat i ta relacja jest na tyle głęboka, na tyle bliska, na tyle oparta na akceptacji i kibicowaniu sobie nawzajem, że no, ta moja zmiana wpłynęła wyłącznie pozytywnie na nasz związek. I to, jaką mieliśmy relację właśnie kiedyś, to jest nic przy tym, jak teraz jest to wspierająca i taka wzajemnie wzmacniająca relacja, bo kiedy się jest z kimś tak blisko i się z kimś mieszka, no to wiadomo, są dwie opcje. Albo po prostu związek się rozpadnie, jeżeli jedna ze stron zaczyna nad sobą pracować, albo jedna ze stron zaczyna nad sobą intensywnie pracować, a druga się nią inspiruje. I to jest, uważam, najpiękniejsze w takich relacjach, kiedy wzajemnie można się po prostu ciągnąć w górę. Także moja relacja miłosna, partnerska utrwaliła się bardzo. Wzrosła, rozkwitła, no i dojrzała. A jeżeli chodzi o relacje właśnie takie przyjacielskie, no to tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, znaczy tam zahaczyłam trochę o ten temat, ale że no mi się porozpadały, po prostu mi się porozpadały, bo bardzo wiele moich znajomości opierało się na przykład na alkoholu i to nie tak, że my jakoś, nie wiem, bardzo dużo tego alkoholu piliśmy, ale każde spotkanie na przykład na tym polegało i później zauważyłam, że nawet mi się nie chce za bardzo już spotykać na innych zasadach z tymi ludźmi, bo kiedy szliśmy na kawę, to okazywało się, że nie ma tego połączenia, no nie? Jeżeli się nie pojawiała impreza, alkohol i tak dalej. No i siłą rzeczy po prostu te relacje się zaczynały rozluźniać, coraz mniej nas łączyło, a coraz więcej dzieliło. No i tak naprawdę wszystkie moje znajomości ze starych lat się pourywały, ale w taki sposób, że stopniowo się od siebie oddalaliśmy. Nie było żadnych dramatów i tak dalej. No ale jest to taki przykry aspekt, wydaje mi się, rozwoju osobistego. Oczywiście nie musi dotyczyć wszystkich, tak samo jak różnie bywa w związkach. Jedne związki zyskają na takiej przemianie jednego z partnerów, inne się rozpadną. Tak samo z relacjami przyjacielskimi, koleżeńskimi. Może być różnie. No u mnie było tak, że rzeczywiście te znajomości się rozpadły i wydaje mi się, że no tak musiało być po prostu, bo ja nie umiałabym chyba tak bardzo zmienić swojego stylu życia, gdybym otaczała się ludźmi, którzy na przykład tego stylu życia nie zmienili. I ja widziałam, że kiedy później trafiałam na jakieś nowe osoby, to łatwo mi było wpaść w stare schematy. I ja chyba potrzebowałam takiego dłuższego czasu, trochę jednak takiej samotności pod kątem właśnie koleżeńskim, przyjacielskim, bo byłam jeszcze wtedy podatna na wpływy i bardzo łatwo by mi było wpaść w takie stare schematy. Miałam tak jak właśnie, to już było, nie wiem, 2 lata temu, poznałam się z nową dziewczyną, w sensie taką koleżanką i zauważyłam, że wpadam w schemat poznawania kogoś i picia z nim alkoholu i spotykania się tylko wieczorem i czułam, że znowu to jest to samo, no nie? I że znowu to mnie wyciąga z mojego stylu życia i że nie jestem jeszcze gotowa na to, żeby wejść z taką nową energią, która będzie dominująca w tej relacji i wciąż jeszcze wtedy przyciągałam, tak miałam poczucie, że przyciągałam osoby, które pasują do mojej przeszłości, a nie teraźniejszości i przyszłości, którą chcę prowadzić. Także dopiero od niedawna czuję, że się otwieram na nowe znajomości, bo wiem, że już jestem też tak mam mocno wypracowane swoje nowe życie, swój styl życia, że już nie jestem podatna na wpływy, mnie to już po prostu nie interesuje, taki styl życia, który kiedyś prowadziłam, więc jestem otwarta na to, żeby poznawać ludzi, którzy pasują do mojej teraźniejszości i planowanej przyszłości. I to jest dla mnie trudne, bo ja nie znam tych schematów takiego poznawania ludzi. No to jest trochę straszne, ale serio, całe życie na przykład jak kogoś poznawałam, to szłam po prostu z tą osobą na piwo. To było dla mnie oczywiste i to było dla mnie bardzo prosty sposób poznawania ludzi. Albo najwięcej ludzi w swoim życiu poznałam na papierosie. I będzie w ogóle pytanie o rzucanie palenia, bo o to było wiele głosów, żebym o tym opowiedziała, także przejdziemy do tego w następnej kategorii. W każdym razie trudno mi teraz operować bez tych schematów, bo muszę stworzyć sobie zupełnie nowe schematy poznawania ludzi, zbliżania się właśnie w takim koleżeńskim sensie i tak dalej. Także wydaje mi się, że to musi dojść do takiego momentu, w którym poczujemy, że już jesteśmy otwarci na nowy typ znajomości, a nie na powielanie schematów, które kiedyś doprowadziły nas do życia, z którego nie byliśmy zadowoleni. Tak przynajmniej było u mnie. A teraz przejdziemy do sekcji zdrowy styl życia i odpowiem na pytanie, o którym wspomniałam już wcześniej, czyli jak rzuciłam palenie. Jeśli nie wiecie, to powiem Wam, że przez 7 lat swojego życia paliłam nałogowo papierosy. Zaczęłam palić jakoś w wieku 15 lat, rzuciłam mając 22, czyli 4 lata temu. I ja byłam palaczem strasznym, bo papierosy były dla mnie najważniejszym elementem dnia, najważniejszym elementem mojej diety, najważniejszym elementem mojej porannej rutyny. Paliłam średnio paczkę dziennie, czasem już pod koniec, chwilę przed rzuceniem, kiedy pisałam swoją pracę licencjacką, to potrafiłam palić nawet półtorej albo i więcej paczki dziennie. Papierosa odpalałam dosłownie. Także było kiepsko. Ja myślałam, że z papierosem dosłownie umrę w ustach. W sensie, że one nigdy, że nigdy z nich nie zrezygnuję. Najgorsze było to, że ja sobie tak splotłam swój wizerunek z papierosem. Ja miałam takie poczucie, że to jest część mojej tożsamości. Że ja bez papierosa to nie jestem ja. I no, niesamowite, jak bardzo można sobie wyprać głowę takim myśleniem, że ja sądziłam, że ja coś strasznego stracę, jeżeli przestanę palić. Że mnie po prostu nie interesowały te wszystkie negatywne skutki palenia, bo ja czułam, że więcej stracę, jeżeli rzucę palenie. Bo co ja będę robić w każdej sytuacji, w której paliłam? I ja czasem miałam wrażenie, że to nadaje jakiegoś takiego romantyzmu mojemu życiu i miałam tak bardzo właśnie jakiś wypaczony obraz tego, co mi dają papierosy. Wydaje mi się, że większość palaczy tak ma, bo gdyby nie, no to byśmy po prostu rzucali znaczy byśmy, ja już nie jestem palacz. W każdym razie, no wydaje mi się, że palacze po prostu by rzucali znacznie szybciej, znacznie łatwiej, znacznie częściej, jeżeli nie wierzyliby w to, że to im coś ważnego daje, no bo jest tyle głosów na to, żeby nie palić, w sensie jest tyle skutków ubocznych, fatalnych, że jeżeli nie mielibyśmy jakiejś przeciwwagi, no to wszyscy byśmy rzucali, no nie? Bez żadnego problemu. A ja miałam kilka podejść do rzucenia palenia, nieudolnych i wracałam, miałam raz, że nie wytrzymałam nawet całego dnia, raz chyba wytrzymałam tydzień albo dwa. No i chyba za trzecim takim prawdziwym momentem, kiedy chciałam rzucić, udało mi się, zrobiłam to. I jak do tego podeszłam? Po pierwsze, polecam bardzo książkę Alena Carra, Łatwy sposób na rzucenie palenia. To jest krótka książka napisana w takim amerykańskim stylu, ale nie dajcie się temu zniechęcić, dlatego że to jest celowo tak stworzone, że tam mamy czasem wrażenie powtórzeń i tak dalej, bo trochę to ma nam ponownie wyprać mózg w odwrotną stronę w podejściu do palenia. I to nie była książka, po której ja rzuciłam od razu, bo ja ją czytałam parę razy, ale to była książka, do której ja wracałam w każdej chwili z wątpienia, która mnie bardzo motywowała do tego, żeby rzucić, bo ona sprawia, że te takie największe mity, które my pielęgnujemy w swojej głowie dotyczące tego, co nam daje palenie, zostają obalone w taki bardzo racjonalny sposób. I to do mnie przemawiało. Ja często sobie powtarzałam w głowie taką metaforę tego, że palacze często mają takie wrażenie, że gdyby nie zapalili, znaczy, że palenie im daje jakieś takie poczucie spokoju, rozluźnienia i tak dalej, a że w rzeczywistości to jest tak, jakbyśmy cały dzień nosili za ciasne buty tylko dla tej ulgi, którą poczujemy, kiedy je zdejmiemy. bo osoba niepaląca nie potrzebuje tego, żeby wprowadzić się w stan rozluźnienia. Tylko ten stan rozluźnienia, który my otrzymujemy po zapaleniu papierosa, to jest często ten stan domyślny osoby niepalącej. I wiele takich właśnie różnych metafor w tej książce bardzo do mnie przemawiało, ale tak jak wspomniałam, to nie było tak, że przeczytałam tę książkę i rzuciłam palenie, chociaż po każdej lekturze miałam próbę, ale dopiero właśnie za trzecim razem udało mi się i powiem Wam, co uważam za takie podstawowe elementy, które się złożyły na to, że ta trzecia próba się udała i nie palę już 4 lata. Po pierwsze, skojarzyłam sobie papierosy z czymś, od czego chciałam uciec. Z czymś okropnym. I uważam, że to jest najlepszy sposób na to, żeby obrzydzić sobie jakiś nawyk, który chcemy ze swojego życia wyeliminować. Ja rzuciłam palenie po imprezie, która była w ogóle dwudniową imprezą. I tak sobie zrozumiałam wtedy, paląc nad ranem papierosa, chyba, nie wiem, 30 z rzędu, że ja nie chcę tak żyć. Że ja nie chcę żyć w ten sposób, tak tracić swoich dni. To było chyba w ogóle, to było tuż po, dosłownie chyba kilka dni po mojej obronie licencjatu. I tak sobie pomyślałam, ja nie chcę, żeby tak moje życie wyglądało. I miałam wtedy jeszcze całą paczkę papierosów, bo kupiłam chyba na tej imprezie te 3 paczki. I tak się czułam fatalnie fizycznie. Taka po prostu zmięta. I dopalałam jeszcze tego papierosa. I miałam już to poczucie, że on mi nawet nie daje żadnej już przyjemności, no nie? Że to już jest takie palenie, bo palisz. I czułam się tak źle i fizycznie, i psychicznie, i tak sobie myślałam, i tak uczciłam, kurczę, koniec studiów w ten sposób? I tak bardzo poczułam, że ja nie chcę tak żyć. I skojarzyłam sobie właśnie symbol papierosów z takim życiem. Z takim życiem polegającym na tym, że w ogóle się o siebie nie dba, tylko się ucieka od swojego życia, że niszczysz się od środka, bo na tym polega palenie. I my wszyscy o tym wiemy, ale dopóki my sobie tego tak nie zinternalizujemy, nie skojarzymy tak bardzo mocno z czymś, od czego naprawdę chcemy uciec, ja zrozumiałam, że jeżeli chcę wejść w jakiś nowy etap mojego życia, to muszę to zrobić. To muszę rzucić palenie. A właściwie pierwszy raz chyba wtedy poczułam, że chcę. Bo wiem, że to będzie mój głos na to, żeby żyć innym życiem i że to będzie taki gigantyczny przełom. I wtedy zgasiłam tego papierosa, nie pamiętam, czy go dopaliłam do końca, czy nie, ale zostawiłam koledze paczkę, która mi została i postanowiłam sobie, że to jest ostatni papieros w moim życiu. I powiem Wam, że nie wiedziałam, czy dam radę, ale bardzo dużo dało mi to, że sobie jeszcze dodatkowo odświeżałam tę książkę, którą czytałam już chyba 2 lata wcześniej, Elena Kara, Łatwy sposób na rzucenie palenia, to stworzyłam sobie w głowie taką wizję tego, że ja nie muszę czekać, aż przestanie mnie ciągnąć do papierosów, tylko zaczęłam się cieszyć każdym dniem, który zbliża mnie do bycia osobą wolną, która dba o siebie, dba o swoje zdrowie, bo ja już na tamtym etapie zaczęłam dbać trochę o siebie, zaczęłam się interesować zdrowym stylem życia, no ale to wszystko mogło się, wiecie, o kant rozbić, dlatego że piłam dużo alkoholu, paliłam papierosy i no, interesowałam się różnymi używkami. Także wtedy to było moje pożegnanie raz na zawsze takiego stylu życia i czułam, że każdy dzień przybliża mnie do stania się osobą, którą chcę się stać, że to będzie coś pięknego, że jak będę tak osobą zupełnie niepalącą, czytałam sobie w internecie momenty, tam jakieś takie rozpiski, w którym momencie nasze płuca się oczyszczają z dymu, w którym momencie ciało zaczyna już funkcjonować, jak nasz organizm zaczyna funkcjonować tak jak organizm osoby niepalącej i to mnie cały czas się ładowałam takimi treściami. Ale przede wszystkim, że każdy ten mój dzień to nie jest takie czekanie bierne na to, aż przestanie mnie ciągnąć do papierosów, bo prawda jest taka, że po rzuceniu mniej więcej rok jeszcze mnie czasem ciągnęło do papierosów. Ani razu się nie złamałam, ale kiedy ktoś przy mnie palił, kiedy ktoś palił przy kawie, przy alkoholu, kiedy czasem mi się coś śniło, na przykład, bo bardzo często mi się śniło, że palę papierosy i tak się budziłam ze strachem, że zapaliłam i że wszystko poszło w piach. No w każdym razie jeszcze to się pojawiało, także gdybym czekała na to, to bym pewnie nie miała tyle cierpliwości, żeby doczekać. No, na tym trochę polegały moje poprzednie próby, tylko cieszyłam się, że każdy dzień przybliża mnie do właśnie bycia tą osobą, że ja już jestem osobą niepalącą i że będę teraz coraz bliżej tego mojego wymarzonego życia, które już miałam po części jakąś pierwszą swoją wizję na to, jak chcę żyć i że jestem coraz bardziej tą osobą, że to jest takie ładowanie z każdym dniem. I to zaczęło mnie tak nakręcać, zaczęło wzbudzać we mnie taką ekscytację wobec tego, co będzie, jeżeli rzeczywiście przeżyję ten rok, bo ja trochę nie pamiętałam, jak to jest, wiecie, ja nie byłam nigdy dorosłą osobą, która nie paliła, bo ja zaczęłam palić w wieku 15 lat, więc te wszystkie lata 16, 17, 18, 19, 20, całe studia licencjackie, byłam nałogową palaczką. I ja nie wiedziałam, jak to będzie, kiedy rzucę palenie. Więc cały czas sobie w głowie wizualizowałam, że to może być zupełnie inne życie. I to jest zupełnie inne życie. Naprawdę, to jest jeżeli jesteście nałogowymi palaczami i przez wiele lat, znaczy wiele, no ja paliłam 7 lat i uważam, że to było no dużo, jeżeli chodzi o ten czas życia, no bo to były takie kluczowe etapy zmiany, no i papierosy też towarzyszyły mi w takich najważniejszych momentach, no bo na maturze, pierwsze rozmowy o pracę, pierwsze randki, rozpoczęcie liceum, cały czas te papierosy ze mną były, więc to była tak silna jakaś taka właśnie relacja, dlatego moja tożsamość była na tym ukuta, bo to był sposób regulacji moich emocji od lat, no nie, że jeżeli nie miałam czym się zająć, zajmowałam się paleniem papierosów. Jeżeli nie miałam co ze sobą zrobić, bo byłam zdenerwowana, zestresowana, no to paliłam. I rzeczywiście to jest zupełnie inne życie w momencie, kiedy nie masz takiego czegoś w głowie, że ty cały czas... Ja tak miałam jako palaczka i dopiero to widzę, kiedy nie palę już kilka lat, że ja ciągle myślałam o papierosach, bo albo byłam na papierosie i paliłam i kiedy kończyłam palić tego papierosa, to już myślałam o tym, kiedy wyjdę na następny. Siadałam chwilę do pracy i moja koncentracja mogła, nie wiem, się utrzymać 20 minut, a ja już myślałam, że zaraz bym poszła na papierosa. Kiedy byłam na jakimś dobrym posiłku, to w ogóle nie wspominając o tym, że... Znaczy wspominając, że jedzenie smakowało mi znacznie mniej, dużo mniej mi dawało przyjemności niż po rzuceniu. W każdym razie wtedy myślałam o tym, że dopiero będzie mi przyjemnie, kiedy wyjdę zapalić po jedzeniu. Nie byłam gotowa rano do życia, jeżeli nie zapaliłam wcześniej papierosa. Ja na szczęście zawsze miałam tak, że jadłam śniadanie, robiłam sobie kawę i dopiero wtedy paliłam. Nie paliłam od razu po wstaniu nigdy, ale no to była taka podstawa moich poranków i ciągle o tym myślałam. Ciągle musiałam sprawdzać, ile mam papierosów. Jeżeli na przykład był już wieczór, a ja miałam 5 papierosów, to stresowało mnie to, że może być za mało, bo co jak będę chciała posiedzieć dłużej dzisiaj i mi nie wystarczy, więc później kupowałam sobie jakiś zapas albo gdzieś się jechało, to najważniejsze było, ważniejsze niż wzięcie telefonu, to było wzięcie papierosów. Także kiedy się nie ma takiego ciągle wiszącego czegoś nad głową, że ile mam fajek, muszę kupić fajki, zaraz wyjdę zapalić, czy tam będę mogła palić, czy muszę zapalić przed, czy po, dobra, zapalę tutaj, czy tutaj zdążę zapalić przed przyjazdem autobusu. Jezu, jak to ci znika w ogóle z głowy, to jest się znacznie spokojniejszym człowiekiem. Ja byłam taka znerwicowana paląc papierosy, a sądziłam, że papierosy mnie uspokajają. I to jest powrót do tej metafory właśnie zaciasnych butów. One mnie sprowadzały do tego miejsca, w którym ja jestem teraz cały czas, na takim poziomie spokoju. A wtedy dopiero zapalenie papierosa mi dawało ten spokój, który teraz jest dla mnie domyślny. I właśnie wielu palaczy uważa, że papierosy ich uspokajają, a kiedy się patrzy na ulicy, na palaczy, to raczej to nie są najspokojniejsze osoby na świecie. To chyba nawet było Alena Cara, tylko wręcz przeciwnie. I ja dążyłam do tego, żeby to życie się zmieniało, że byłam ciekawa, co jeszcze się okaże, kiedy się okazało, że na przykład zaczęło mnie ciągnąć do gotowania, do pieczenia w momencie, kiedy rzuciłam papierosy, bo moje kubki smakowe się uwrażliwiły. Zaczęło mi się chcieć spacerować, robić różne rzeczy. Budziłam się rano i nie miałam kapcia w buzi. I dostrzegałam, wypisywałam sobie non-stop te wszystkie przyjemne rzeczy, które wiążą się z tym, że nie palę. I z tym, jak ja też w ogóle się tak motywowałam trochę tym, oglądając, jak wyglądają stare palaczki. Bo niestety facetom trochę to bardziej wybacza ich sposób starzenia, a po kobietach, które palą, no to wygooglajcie się sobie, albo jeżeli macie w swojej rodzinie wieloletnią palaczkę, to pewnie widzicie, co się dzieje na przykład z okolicą ust i tak dalej, jeżeli chodzi o zmarszczki. Ja miałam też takie w głowie, że to jest ostatni dzwonek, żeby przed takim momentem rzucić palenie. To jest ostatni dzwonek, żeby później na przykład nie musieć rzucać palenia, kiedy zdecyduje się na przykład na dzieci, bo w ogóle kiedyś mnie to przerażało, że Jezu, będę musiała kiedyś przez rok co najmniej nie palić. I to było dla mnie takie straszne. Ja byłam, no, nałogowcem koszmarnym. I mówię z ręką na sercu, że to była najlepsza decyzja świata, żeby rzucić palenie. To było trudne. To nie ma co mówić. Było trudno, bo to było cały czas podejmowanie decyzji, że nie będę palić, że chcę być niepaląca. Ale było warto. Jest po prostu to warte tego, żeby trochę może na początku przecierpieć, ale ładować się taką ekscytacją wobec tego, jakie będzie inne życie, bo zaręczam Ci, drogi palaczu, jeżeli mnie słuchasz, że życie się zmieni, jeżeli od wielu lat palisz i nawet trochę nie pamiętasz, jak to było być osobą niepalącą, to będziesz w szoku, jak można być spokojnym, właśnie takim niezdenerwicowanym, mieć energię do działania, rano czuć się dobrze. No to jest, w ogóle odkąd zaczęłam mówić o paleniu, to zaczęłam mieć chrypkę. Dziwne. W każdym razie w momentach, kiedy bardzo mi było źle, na przykład, nie wiem, miałam jakiś stresujący czas albo nudny, bo ja często paliłam z nudów w swoim życiu, to pomagałam sobie desmoxanem. I to uważam, że może super, super pomóc w rzuceniu palenia. Bo ja kiedyś miałam takie podejście, ten mój drugi raz, kiedy rzucałam palenie, że tam nie paliłam chyba tydzień albo dwa, właśnie to chyba dwa. No w każdym razie całe pudełko desmoxanu wtedy zażyłam i to mi rzeczywiście pomogło, ale to pomaga bardzo na ten fizyczny głód, na to fizyczne poczucie, że musimy zapalić, ale psychika psychiką. I jeżeli my sobie tego nie przepracujemy, nie będziemy mieć bardzo silnego swojego dlaczego. Ja miałam to, że ja chcę walczyć o swoje dobre samopoczucie, że chcę być pełna sił, a wiedziałam, że palenie mi to uniemożliwia, że chcę mieć w sobie witalność, radość życia i wiedziałam, że ta decyzja mnie do tego jak najbardziej zbliży, więc miałam swoje bardzo silne dlaczego, no i też uciekałam przed życiem, którego nigdy już więcej nie chciałam prowadzić, które mnie zaczynało coraz bardziej obrzydzać i ja sobie pielęgnowałam wręcz to obrzydzenie, żeby papieros mi się kojarzył z taką podjęcie decyzji o zapaleniu papierosa było decyzją o tym, że wracam do gównianego życia. Tak sobie to splotłam w głowie. I serdecznie polecam, bo to sprawiło, że nawet kiedy mi się bardzo chciało, nie wiem, byłam na jakiejś imprezie albo nie wiem, byłam z jakąś koleżanką na kawie i ona paliła do kawy, a palacze wiedzą, że papieros i kawa to jest dobre połączenie, przynajmniej jak się jest palaczem, to wtedy, nawet jak mnie bardzo kusiło, to ja wiedziałam, jaka to jest gigantyczna decyzja, że to nie jest decyzja, że ja sobie zapalę papierosa, tylko to jest decyzja o powrocie do moich tragicznych, beznadziejnych nawyków i życia, które mnie unieszczęśliwiało. I jak sobie tak nawet już tak absurdalnie mocno nieprzyjemne skojarzenia spleciemy z jakimś nawykiem, którego chcemy się pozbyć, no to to bardzo ułatwia, bo coś nas zaczyna realnie odrzucać, bo wiemy, że to nie jest już tylko przyjęcie tej szybkiej przyjemności, którą dałoby na przykład zapalenie wtedy papierosa, tylko całego tego bagażu nieprzyjemności, z którym się to wiąże. Także ja myślę, że tutaj psychika jest numer jeden, jeżeli mamy swoje dlaczego, jeżeli wiemy, od czego chcemy uciec, nie paląc papierosów, no to to jest coś, co nas będzie trzymać długo, długo, bo taki desmoxan działa fantastycznie, jeżeli chodzi o, nie wiem czy na wszystkich, ale na mnie bardzo dobrze działał, jeżeli chodzi o fizyczny głód, ale mi brakowało psychicznie papierosów, bo ja traktowałam papieros jako swojego przyjaciela, który mi towarzyszył na każdym kroku, jako część mojej tożsamości i wtedy wracałam do tego, a kiedy sobie to na maksa obrzydziłam, miałam swoje bardzo mocne dlaczego, no to dopiero wtedy byłam w stanie w tym wytrwać. I myślę, że tak jest w ogóle z każdym nawykiem, jaki możemy mieć. Jeżeli mamy swoje bardzo silne dlaczego, to to nas powstrzymuje przed powrotem do złego nawyku, a nie to, jak my sobie to sprawimy, że będzie, nie wiem, trudne, że jaką sobie damy nagrodę za nieprzestrzeganie tego, tylko właśnie bardzo silne dlaczego my coś robimy. Myślę, że w każdej kwestii to jest najistotniejsze. Kolejne pytanie. Jak udało Ci się przestawić ze śmieciowego jedzenia na zdrowe? I to też, jeżeli słuchacie mnie od dawna, to wiecie, że kiedyś jadłam, no bardzo źle. Jest taki odcinek, w którym opowiadam o odchudzaniu, moim podejściu do świadomego odżywiania i tak dalej. I na studiach, no w momencie, kiedy ja się wyprowadziłam z domu rodzinnego, ja się wyprowadziłam jeszcze w liceum, no to odżywiałam się beznadziejnie, moja dieta polegała na łączeniu sera żółtego z mąką w różnych formach, czyli czasem to był chleb zapiekany z serem, czasem pizza, czasem zapiekanki, no jadłam, prawie w ogóle nie jadłam owoców i warzyw, jakieś takie pojedyncze sztuki w miesiącu. nie dbałam zupełnie o makroskładniki, nie wiedziałam, co to jest. No i czułam się cały czas przez to fatalnie i jadłam tylko tak, żeby zaspokoić głód i żeby to było przyjemne i szybkie. No to czyli najłatwiejsze są tutaj w tej kwestii fast foody. Więc już miałam pełen komplet czucia się beznadziejnie, bo regularny alkohol, śmieciowe jedzenie i papierosy. Także no to jest złoty przepis na to, żeby czuć się każdego dnia jak gówno. Polecam bardzo, jeżeli zależy Wam na tym. Ale żarty żartami. A przestawiłam się małymi krokami, bo ja miałam mnóstwo zrywów, kiedy ze śmieciowego jedzenia chciałam przejść na najbardziej fit jedzenie świata i to były zawsze takie porażki. To było tak durne, że właśnie z takiego jedzenia, o którym Wam wcześniej wspomniałam, chciałam na następny dzień mieć taką super czystą michę, jeść, nie wiem, sam jarmuż, ciemny chleb, jakiś pumpernikiel, chudy twaróg i tyle, no nie? I żeby tak się odżywiać, w ogóle wyeliminować biały chleb, masło, ser, wszystko, co lubię, żeby to wyeliminować od razu. No i czasem wytrzymywałam tak z tydzień, może dwa i uznawałam, że zdrowe żywienie nie jest dla mnie i odpuszczałam temat i wracałam do tego, co było. I to był absolutnie najgorszy sposób, w jaki można zmieniać swoje nawyki żywieniowe, a skutecznie zmieniłam swoje nawyki w taki sposób, że na szczęście trafiłam na fajne osoby, jeżeli chodzi o dietetykę w pewnym momencie w internecie, tak jak Monika Doktor Lifestyle albo Marta Codziennie Fit i dowiedziałam się, że to nie musi być takie od linijki, że to nie musi być na 100%, że można po prostu zmienić swój sposób żywienia w ten sposób, że na przykład zaczynasz, co uważam, że jest doskonałą metodą, do każdego posiłku albo prawie każdego dokładać jakiś owoc lub warzywo. I to jest tak prosta rada, a tyle zmienia, jeżeli się fatalnie odżywiacie, to to zmieni bardzo dużo. To już jest pierwszy krok, który bardzo dużo zmieni i pozwoli też wyrobić taki nawyk kupowania po prostu tych warzyw i owoców i zastanawiania się, co bym mogła tutaj dodać, bo jeżeli na przykład lubię bardzo jeść bułki z serem żółtym, to mogę sobie dodać na przykład tutaj pomidora rukole, mogę jeszcze dodać gdzieś ogórek, który będę sobie przegryzać. I to wzbudza w nas taką kreatywność i opieranie się na jedzeniu, które my lubimy, które my i tak jemy, i sprawianiu, że jest coraz zdrowsze, że coraz bardziej odżywcze. Także to jest sposób, który serdecznie polecam. Chyba go usłyszałam pierwszy raz u doktora Lifestyle i on absolutnie zmienił moje podejście do odżywiania, a jest taką prostą metodą. Więc to numer jeden, a numer dwa, zaczęłam dbać o podaż białka. I wspominałam o tym kiedyś, że ja się w ogóle dowiedziałam o makroskładnikach. Znaczy może gdzieś tam coś tam słyszałam wcześniej, ale dopiero wtedy, kiedy zaczęłam się odchudzać, to było 4 lata temu jakoś tak, i zaczęłam czytać o tym, jak ważny jest ten rozkład białka, węglowodanów i tłuszczów w diecie, szczególnie w ogóle w diecie kobiety, i jak bardzo duży wpływ ma to na to, jak na nasze samopoczucie, ale też na nasz apetyt, na nasze poczucie takiego niedosytu albo wręcz przeciwnie właśnie na jedzenie. I kiedy przede wszystkim zaczęłam dbać o podaż białka, to zaczęło się wszystko zmieniać, bo ja przestałam mieć taką ciągłą potrzebę, ochotę jedzenia jakichś takich tłustych, niezdrowych rzeczy, bo ja sobie zapewniałam to, czego mój organizm potrzebuje, jakimiś zdrowymi alternatywami dla tego, a właściwie zdrowymi, podstawowymi produktami. I ja nigdy nie dążyłam do tego, żeby mieć 100% zdrowy sposób żywienia, tylko ja zawsze wyznawałam i wyznaję dalej podejście 80% na 20%, czyli 80% możliwie zdrowego, nieprzetworzonego jedzenia, a 20% jedzenia rekreacyjnego. Oczywiście ja tego jakoś tak nie wyliczam, tylko tak na oko, żeby mniej więcej po prostu dominowało u mnie takie zdrowe, nieprzetworzone jedzenie, ale nigdy nie zrezygnowałam z pizzy, z lodów i tak dalej. To regularnie się pojawia w mojej diecie, ale właśnie dzięki temu, że zwróciłam uwagę na to białko, to okazało się, że ja nie mam tych ciągłych potrzeb jedzenia jakichś takich fast foodów i słodyczy, bo po prostu czuję takie nasycenie, takie, że jestem najedzona. A kiedyś, kiedy moja dieta polegała właśnie na węglowodanach i tłuszczach i tego białka było jak na lekarstwo. Dobrze, że chociaż jadłam ser żółty, to było przynajmniej jakieś białko w tym, bo poza tym chyba żadnego, może mleko do kawy, więc takie absolutne minimum. I ja ciągle miałam jakieś takie zachcianki żywieniowe i w momencie, kiedy rzuciłam palenie i zaczęłam mieć apetyt, no to właśnie wtedy przytyłam to, co później schudłam. To, co później słuchałam na tej świadomej redukcji, bo nie dość, że mi smakowało, to miałam jeszcze niewyrobione w ogóle te nawyki żywieniowe i jadłam to, co mi podpowiadał organizm, a teraz, kiedy dbam o to, żeby i dostarczać sobie właśnie i białko, i tłuszcze, bo węglowodany to mi nie trudno, to nie mam też na przykład takich nagłych potrzeb zjedzenia całej paczki chipsów. Oczywiście czasem mi się zdarza, że zjem raz na jakiś czas i uważam, że nie ma nic z tym złego, chociaż fajnie jest na przykład sobie przyłożyć do miseczki, zjeść sobie połowę i tak jakoś sobie to ogarniać. To też jest dobry nawyk, żeby nie jeść na przykład z czegoś opakowania, bo wtedy jakoś bardziej świadomie wyznaczamy sobie porcje. No mnie ten okres redukcji bardzo wiele nauczył też w takim kontekście z świadomości tego, ile coś ma kalorii i nie dlatego, że ja chcę jeść jak najmniej, tylko żeby na przykład świadomie sobie porcjować coś, bo ja nieraz potrafiłam na oko coś dać, zjeść tego bardzo dużo, przejeść się, czuć się źle, albo wręcz przeciwnie, nie dojeść, a teraz wiem, ile mniej więcej czegoś jem, ile potrzebuję. No i to takie, ale mówiąc o takich małych zmianach, które można wprowadzić, to nawet dbanie o to, żeby się pojawiało białko, jakieś źródła białka w diecie, które są na przykład właśnie w twarogu, w kurczaku, w jakichś takich serkach typu skyr, w jajkach, w tofu. I jeżeli my zaczynamy to sobie dostarczać regularnie i jakieś zdrowe tłuszcze, na przykład w rybach, w awokado, i się okazuje, że my się czujemy tak dobrze, że nas nie ciągnie do tego śmieciowego jedzenia. Oczywiście nie wszyscy tak będą mieć, ale w moim przypadku tak było, a pytanie było o mnie. I myślę, że, więc może nie będę aż tak uogólniać, ale no w moim przypadku to było przełomowe. Oczywiście mam czasem momenty w życiu, że bardzo mam ochotę na jakieś fast foody i pojawiają się u mnie częściej, albo kiedy na przykład widzę się z jakimiś znajomymi, to bardzo chętnie zamówię pizzę i to nigdy nie było na mojej liście jakichś zakazanych rzeczy. Nie mam absolutnie żadnych zakazanych rzeczy w swojej diecie na co dzień, bo było też pytanie o to, jak wygląda moja dieta obecnie, więc też odpowiadam na to w sumie w tym pytaniu. Także po pierwsze, wprowadzenie tej zasady, żeby do każdego lub prawie każdego posiłku dokładać jakieś warzywo lub owoc i dbać o przede wszystkim podaż białka, bo to mam wrażenie, że jest najczęściej zaniedbywane, tak było u mnie, że ja nie miałam prawie żadnych właśnie źródeł białka i kiedy zadbałam o to, no to bardzo dużo zaczęło się zmieniać też w takim moim samopoczuciu na co dzień i coraz mniej ciągnęło mnie do jakichś takich do fast foodów na co dzień, bo tak jak wspomniałam, u mnie się one co jakiś czas pojawiają, ale właśnie na co dzień mam, uważam, że zdrową i fajną i odżywczą dietę, na której się czuję super. I dzięki temu, że nie mam też żadnych restrykcji, to nigdy nie czułam się takim więźniem swojego sposobu odżywiania, tylko właśnie podchodzę do jedzenia jako coś, co ma mnie odżywiać, co ma mnie napełniać energią, co jest też takim moim głosowaniem, że zasługuje na to, żeby czuć się dobrze, żeby odżywiać swoje ciało, żeby nie jeść byle czego. I to takie podejście, jakby jedzenie, odżywianie się wiązało się po prostu z szacunkiem do siebie, z miłością do siebie. To mi bardzo dużo dało w tej kwestii. Jak obecnie wygląda Twoja aktywność fizyczna? Ostatnio właśnie jakoś zamknął się dla mnie etap siłowni, coś zaczęło mnie męczyć w budynku siłowni i uznałam, że potrzebuję dłuższej przerwy, nie wiem czy wrócę, czy nie, czy to nie jest już do końca dla mnie. Być może ten etap już jest za mną, także już nie chodzę na siłownię, nie chodzę tam na strefę cardio, ani żadną inną. Za to moja codzienna aktywność wygląda tak, że zawsze, przynajmniej w 99% przypadków, rano robię jogę z Gosią Mostowską albo taki pilates 15-minutowy z Move with Nicole. I poza tym, kiedy to zrobię, to tak się staram rozgrzać, że rozciągam sobie nogi, robię 10 pajacyków, robię jakieś takie dynamiczne skręty tułowia, skłony i tak dalej, żeby po prostu tak rozruszać ciało. I zwykle to się zamyka w 15-20 minutach i w tym czasie ja sobie zawsze włączam afirmacje, żeby mieć jednocześnie dwie rzeczy i to bardzo dobrze na mnie wpływa, bo to jest zaraz po obudzeniu i ja nie mogę za bardzo robić jakichś takich dłuższych treningów też rano, bo jestem głodna, więc u mnie tak 15-20 minut to jest max i później od razu siadam do jedzenia. Czasem to jest 10 minut, czasem to jest 7 minut, różnie, zależy od dnia. Ostatnio też wróciła mi trochę faza, żeby wyjść rano pobiegać, ale zwykle wtedy robię tak, że zjem banana, wypiję kawę i idę biegać. Ale no najczęściej zdecydowanie jest rano ta joga. Później sobie pracuję. W przerwie w pracy lub po pracy idę na spacer. Zwykle jest to
tak 30-minutowy spacer, ale zależy od tego, jaki sobie podcast włączę, bo jeżeli włączę jakiś podcast, który trwa godzinę, półtorej godziny i ja lubię na przykład właśnie tego prowadzącego, czy jakiś wywiad, jeżeli mi się podoba, no to często jest tak, że przez półtorej godziny sobie chodzę z podcastem, a czasem to jest, no zwykle 20-30 minut to jest tak minimum. I to bardzo dobrze na mnie wpływa. Jeżeli chodzi o inne aktywności fizyczne, to ostatnio tak ze 3 razy w tygodniu, no tak minimum 3. Ostatnio było trochę częściej, ale myślę, że tak średnio, jeżeli będziemy to później podliczać, to będzie gdzieś tak 3 razy w tygodniu na taką rowerową przejażdżkę się wybieram z chłopakiem, gdzieś tam jeździmy sobie przez godzinę, dwie, czasem 3, tylko że tam z jakąś przerwą dłuższą gdzieś, także to nie jest ciągła jazda. Zwykle to jest tak 1,5-2 godziny. 2 godziny na rowerze i wieczorem zawsze się rozciągam, ale robię to tak intuicyjnie, to znaczy nie włączam sobie żadnego filmiku, raczej czasem włączę sobie takie 30-minutowe rozciąganie, ale to myślę, że raz na miesiąc, a zwykle na co dzień to jest tak, że kilka minut po prostu tak intuicyjnie się rozciągam, rozciągam sobie nogi, ręce, tak żeby też się poczuć po prostu, tuż przed snem to robię, żeby się poczuć dobrze kładąc się do łóżka, bo ja wtedy mam takie poczucie właśnie rozluźnienia mięśni. Także tak wygląda aktualnie moja aktywność fizyczna i bardzo dobrze się z nią czuję. Też czasem robię takie dance cardio, że to jest cardio do jakichś piosenek, które można znaleźć na YouTubie. Także jestem zadowolona z tego, jak to u mnie aktualnie wygląda. Cieszę się, że sobie odpuściłam siłownię w momencie, w którym zaczęła mnie bardzo męczyć tak psychicznie i zaczęła mnie coś od niej odpychać, bo okazało się, że dzięki temu mam taką różnorodność i robię to bardziej dobieram intuicyjnie aktywność do swoich dni i teraz wydaje mi się, że na tym etapie to jest mi bliższe, żeby po prostu zastanawiać się, na co mam dzisiaj ochotę i właśnie zgodnie z tym działać. W ogóle to podejście do aktywności fizycznej bardzo mi służy i służyło. Później weszłam trochę za bardzo w jakieś sztywne ramy, ale ja się uczę na swoich błędach, a później znowu je powtarzam czasem, niestety, ale no może za którymś razem się, no to też jest kwestia etapu, może to nie jest błąd, tylko kwestia etapu, no bo za każdym razem widzę, że jak wchodzę w jakieś sztywne ramy konkretnych planów treningowych, to później zaczyna mnie to bardzo męczyć, a kiedy mam takie podejście, które miałam na początku swojej aktywności fizycznej, w sensie na początku wdrażania jej jako nawyk, czyli że ćwiczę coś codziennie, ale każdego dnia mogę sobie wybrać dowolną rzecz na ziemi, byle po prostu poćwiczyć tam chociaż kilkanaście minut dziennie. No moim takim celem jest, żeby zawsze było to 30 minut spaceru, ale różnie bywa. No ale żeby była jakaś taka aktywność, na którą mam ochotę każdego dnia. I to bardzo dobrze na mnie wpływa. Teraz jestem na takim etapie i to mi służy. Ile godzin śpisz? Jak obecnie wygląda Twoja poranna rutyna? Staram się spać 8 godzin. Teraz, kiedy odeszłam z etatu, jest to możliwe i z tego korzystam. Na początku miałam jakieś takie trochę wyrzuty sumienia, bo ja lubię trochę posiedzieć wieczorem, czyli no, położenie się na przykład o 22 jest dla mnie prawie niemożliwe. Są takie okresy w roku, na przykład zimą, że prędzej, ale latem to jest dla mnie bardzo by było trudne. Więc zwykle się kładę 23 lub 12, a ja jeszcze czasem czytam za długo w łóżku i staram się tak, żeby po prostu wyspać się 8 godzin. I tak się cieszę, że teraz to mogę zrobić bez żadnych wyrzutów sumienia. I oczywiście miałam tak wcześniej, że kurczę, ale przecież ja tak lubię wstawać tam przed 7, a to jak się z tym wyrobić, tak żeby i tak spać te 8 godzin. A teraz dochodzę do wniosku, że jak wstanę sobie o 8, o 8.30, to też nie ma w tym nic złego i ja nigdy też nie miałam takiego ciśnięcia na wstawanie jak najwcześniej za wszelką cenę, bo moim zdaniem w tym nie ma wartości. Wartość tkwiła w tym, że ja na przykład kiedyś wstawałam przed 6, czasem o 5, dlatego że chciałam zrobić pewne rzeczy przed moją pracą etatową, którą zaczynałam od konkretnej godziny, ale teraz nie spełnia to już takiego celu, także dla mnie ważniejsze jest to, że mogę rzeczywiście wyspać się 8 godzin i czuć się bardzo dobrze. Także tak do tego teraz podchodzę. Oczywiście bywają różne dni, czasem jeżeli mam więcej na głowie, to tak naprawdę i tak staram się wyspać, bo wiem, że wtedy dużo więcej zrobię, no ale jak na przykład ze stresu, no to wiadomo, może być trochę mniej, ale staram się, żeby to było 8 godzin i cieszę się na maksa, że teraz mam taką możliwość i nie tracę na tym, no bo wcześniej, jeżeli bym tak zrobiła, no to nie przygotowałabym czegoś przed pracą, nie zrobiłabym sobie pełnego Miracle Morning, bo nie zdążyłabym, a teraz nie mam już takiej godziny konkretnej, od której muszę zaczynać pracę i to jest wspaniałe. No i tutaj było pytanie, jak obecnie wygląda Twoja poranna rutyna? Więc tak, powiem Wam, jak to jest zwykle, tak myślę, że w 90% przypadków. Czyli budzę się rano i pierwsze, co robię, to właśnie włączam sobie jogę. Bo ja mam tak, że jeżeli zrobię to za 10 minut, Dobra, może nie pierwsze co, bo najpierw idę, rozczeszę włosy, zwiążę je, umyję buzię, nałożę krem, no i wtedy. Bo jeżeli włączę później jogę, to już jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że już mi się nie będzie chciało kłaść na macie i robić tego wszystkiego. Więc staram się to zrobić dosłownie w ciągu 5 minut po obudzeniu. Szczególnie, że to często jest ta joga, nie wiem, 10-minutowa, ale sam ten fakt, żeby tak zacząć dzień, od razu sobie włączam afirmacje. Teraz są najczęściej afirmacje, które są dołączone do projektu Glow Up, czyli do mojego kursu, bo one są dostosowane do właśnie takich, takich efektów, jakie ja chcę osiągać w swoim życiu, jak chcę się czuć, jak chcę mieć podejście do świata, także ja też z tego korzystam. Ale zdarza mi się też posłuchać innych, kiedy czasem nie chcę słuchać swojego głosu, bo tak się zdarza. Ale zawsze włączam sobie, no prawie zawsze włączam sobie afirmacje i ćwiczę w trakcie. Także mam wtedy wyciszoną jogę, bo już ją znam na pamięć. Jest kilka takich właśnie, kilka praktyk, które znam, że mogłabym synchronicznie z Gosią Mostowską je wykonywać, nie patrząc w telewizor. No następnie robię tak, że nalewam sobie szklankę wody. Chociaż w międzyczasie też piję szklankę, którą miałam przy łóżku, ale nalewam sobie kolejną i idę na balkon, jeżeli jest ciepło, tak jak teraz jest latem, żeby się popatrzeć w niebo, bo zaczęłam to wprowadzać, czyli to już jakiś czas temu opowiadałam Wam o tym, że przeczytałam chyba w książce W pogoni za słońcem, nie jestem pewna, czy to stąd było, w każdym razie takie wskazanie, żeby rano jak najszybciej mieć kontakt ze światłem słonecznym, żeby nasze oczy, nasze fotoreceptory miały kontakt, po to, żeby po prostu organizm poczuł, że okej, już zaczyna się dzień i rzeczywiście mam wrażenie, że to mi tak reguluje trochę później porę zasypiania, to kiedy staje się senna, bo jeżeli się pracuje w domu i nie mamy takiego zwyczaju, że od razu wychodzimy z domu po wstaniu, chociaż to też jest przyjemne i nie wiem, czy nie będę tego wprowadzać niedługo, żeby pierwsze co zrobić, to wyjść na taki szybki spacer, bo ostatnio musiałam tak skoczyć szybko po mleko, bo nie miałam do kawy i poczułam, że to mnie rzeczywiście tak rozbudza, jeżeli pierwsze co zrobię, to umyję buzię, zęby i od razu wyjdę, więc zastanawiam się, czy tego nie wprowadzę. W każdym razie ja zwykle po prostu wychodzę na balkon, patrzę się w niebo, właśnie po to, żeby się tak naświetlić i wypijam szklankę wody, to jest dosłownie parę minut i pozwalam sobie tak myślom moim, żeby sobie tak pochuczały w głowie, żeby wszystko mi się tam poprzetwarzało. No i kiedy to zrobię, wracam, robię sobie śniadanie, w międzyczasie zapisuję sobie swoje myśli w dzienniku. I kiedy mam śniadanie, to ja śniadanie staram się jeść tak w ciszy, że patrzę sobie przez okno albo idę na balkon, to już jest bardzo zakorzeniony we mnie nawyk i pozwala mi tak wyszumieć sobie myśli po nocy, no nie? Zastanowić się, jak się czuję i nie bodźcować się od samego rana. Ostatnio mój chłopak się tak ze mnie śmiał, znaczy on się bardziej wkurzył niż się śmiał, bo jakoś tak po obudzeniu rano on mi chciał pokazać jakiś film na YouTubie i on był taki z tych filmików, które raczej mają sobie negatywne emocje z tego świata różnych federacji i tak dalej. Ja mówię nie i zaczęłam zamykać oczy i mówię, nie pokazuj mi tego, mogę to zobaczyć po południu, nie pokazuj mi takie rzeczy rano. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale ja tak dbam, i w ogóle nagram o tym odcinek, bo już sobie zaczęłam przygotowywać na temat takiej diety mentalnej, że dla mnie jest straszliwie ważne to, co ja rano przyjmuję, szczególnie godzinę po obudzeniu, jakie emocje, jakie treści, więc na początku rano właśnie nie zaglądam do telefonu, tylko jedyne co, to właśnie siedzę w swoich myślach, daję sobie afirmacje, które mnie nastawiają w określony sposób do świata, wypisuję sobie swoje myśli i kiedy pracowałam na etacie, to po prostu to było trochę bardziej tak ściśnięte w czasie, ale wyglądało tak samo tak naprawdę. No i tam sobie właśnie zapisuję w dzienniku to, co myślę, to, co bym chciała dzisiaj zrobić i to są bardzo różnego rodzaju zapiski, bo czasem mi siedzi od rana praca w głowie i muszę sobie to rozpisać, co mam dzisiaj do zrobienia, a czasem mam jakieś myśli związane ze snami, albo jakimiś zmartwieniami, albo jakimiś przyjemnymi rzeczami, także to, co akurat mam w głowie, czasem to jest jedno zdanie, czasem to jest strona, bardzo różnie. Tak, i później co? Aha, i jak sobie zrobię kawę, to sobie siadam na chwilę z książką. Także jak widzicie, to są wszystkie elementy Miracle Morning, tylko dostosowane do mnie, do mojego życia, do mojego świata, do mojej osoby, bo u mnie na przykład forma medytacji to jest aktualnie to, że ja po prostu siedzę i patrzę sobie w niebo, bo jakoś też zaczęłam mieć problem z takim odrywaniem się, takim całkowitym medytacyjnym. Pewnie do tego wrócę, ale z tym akurat mam różne fazy. No i po prostu dostosowuję to do tego, jak mi aktualnie to pasuje. Także tak wygląda większość, znaczna większość moich poranków. Jakie masz sposoby, by naprawdę odpocząć? Coraz bardziej przekonuję się o tym, że moim jedynym sposobem na prawdziwy wypoczynek, serio, chyba taki jedynym sensownym, jest to, żeby się zmęczyć fizycznie. I zaczęłam zauważać to, odkąd zaczęliśmy z chłopakiem wychodzić na rowery. To znaczy, on jest rowerzystą już od dawna, no ale ja pierwszy raz zaczęłam to traktować tak treningowo, że daję z siebie wszystko, jestem bardzo zmęczona później. I to mi daje tyle takiego odpoczynku dla mojej głowy, bo kiedy się pracuje umysłowo, kiedy się jest też neurotykiem i cały czas jest się w swojej głowie, to ja mam wrażenie, że ja w żadnej innej sytuacji, oczywiście nie chodzi tutaj tylko o rower, bo to może być długi spacer, to może być chodzenie po górach, ale jakakolwiek forma właśnie takiego fizycznego zmęczenia sprawia, że najbardziej odpoczywam, bo ja nie mam ciała zmęczonego, dlatego że większość dnia mimo wszystko, mimo tego, że staram się dbać o aktywność fizyczną, to i tak siedzę, więc ja nie mam zmęczonego ciała, ja mam zmęczoną głowę. No, a moja głowa odpoczywa właśnie w takich sytuacjach, szczególnie jeżeli to jest w naturze, czy to właśnie jazda na rowerze, czy spacer, chodzenie po górach, jeżeli to jest wśród drzew, wśród zieleni, wśród jakiejś roślinności, no i angażuje moje ciało, a myśli sobie mogą latać w te i z powrotem. Także to jest aktualnie mój najlepszy sposób na odpoczynek. Kiedy ja sobie robię na przykład tak, że nie wiem, mam mieć, bo ja często robię sobie niedzielę bez social mediów i wtedy też nie zaglądam na maila i tak dalej i poświęcam ten czas swoim bliskim, sobie i bardzo lubię te tradycje. W większości przypadków rzeczywiście się tak stosuję do tego. No ale wtedy, jeżeli siedzę w domu i jestem wśród tego swojego standardowego środowiska, to mi jest trudno wypocząć. Chyba że znajdę jakiś super serial albo mam jakąś książkę, na którą jestem zajawiona. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że mam teraz obsesję na punkcie twórczości Jakuba Małeckiego. Także czasem tak jest i wtedy odpoczywam na maksa, no bo sobie, nie wiem, albo posiedzę na balkonie, albo w domu, albo w mieszkaniu, czytając książkę, albo oglądając coś, co mnie bardzo zaangażuje, to wtedy tak, jeżeli się w coś zaangażuję, ale w każdym innym przypadku jest mi trudno tak po prostu, nie wiem, przeglądać internet i tak odpoczywać, albo coś robić w tym stylu, tak się włóczyć po domu i nic nie robić, no to tak nie umiem. Muszę sobie znaleźć albo coś angażującego, albo zaangażować swoje ciało i wtedy, żeby umysł mi odpoczął. I teraz sobie przypomniałam, że moim takim od lat w sumie bardzo lubianym sposobem na odpoczynek jest pieczenie. Ja bardzo lubię piec, cokolwiek. I to prawdopodobnie dlatego, że też właśnie wtedy mam zaangażowane ręce, a myśli mi płyną i wtedy fajnie odpoczywam. Czy napęd do świadomego i zdrowego stylu życia przychodzi wraz z poszerzaniem wiedzy z zakresu rozwoju osobistego czy z innego źródła? U mnie było tak, że ja miałam wiele różnych prób zmian swojego życia, stania się bardziej produktywną, zorganizowaną już wiele lat temu. Nawet na początku studiów, nawet w liceum i nic mi z tego nie wychodziło. I dzisiaj wiem, że wynikało to z tego faktu, że ja właśnie nie dbałam o swój organizm i ja nie miałam wystarczająco motywacji, siły ani chęci do działania, bo czułam się zwykle beznadziejnie. A kiedy czujemy się beznadziejnie, nie mamy na nic siły, jesteśmy regularnie na kacu, albo nawet nie na takim prawdziwym kacu, ale czujemy się gorzej, bo trochę wypiliśmy na przykład alkoholu dzień wcześniej, a tak wyglądało większość moich dni kiedyś, to nawet jeżeli ja się zbierałam cała w sobie, to nie potrafiłam zrobić tego, co sobie obiecałam i czułam, że cały czas się sabotuję. Dlatego u mnie zainteresowanie zdrowym stylem życia wynikało z tego, że jeżeli ja czegoś od siebie oczekiwałam, to zrozumiałam, w sensie jakichś zmian, działań, nowych nawyków, to zrozumiałam, że muszę po prostu zadbać o pojazd, którym jest mój organizm, żeby mi się chciało robić te rzeczy, żebym miała do tego motywację. Oczywiście często jest tak, że mi się nie chce, ale no i tak to, co teraz odczuwam jako nie chce mi się, to jest nic w porównaniu do tego, co czułam kiedyś, mając beznadziejny styl życia. Wtedy wszystko było dla mnie gigantycznym wyzwaniem. Wtedy, nie wiem, posprzątanie sobie kuchni, to było takie wyzwanie, że ja cały dzień się do tego zbierałam i było mi ciężko. Mówię o takim posprzątaniu zwykłym, nie takim gruntownym. Albo poukładanie sobie prania, czy coś takiego. A w ogóle wyjście pobiegać, nie wiem, zrobienie jakiegoś zlecenia poza pracą, to było tak przytłaczające wtedy dla mnie, no bo właśnie mój organizm nie miał na nic siły, nie miał do niczego motywacji i chciał robić to, co było niezbędne do przeżycia po prostu. Także kiedy zaczęłam o siebie dbać i zauważyłam, że wszystko robi mi się łatwiej. Dbać pod kątem odżywiania, aktywności fizycznej. Coraz mniej rzeczy mnie przeraża, jeżeli chodzi o wyzwania życiowe. Nie mam w sobie takiego nagromadzonego lęku, który u mnie często właśnie wynikał z bardzo złego trybu życia, takiego właśnie rozchwianego trybu życia tak naprawdę. No i z każdą wprowadzoną zmianą w kierunku zdrowego stylu życia okazywało się, że mogę coraz więcej, że mam coraz więcej siły, energii, motywacji do działania, ale też takiej odczuwalnego szacunku do siebie. I kiedy zaczynamy w ten sposób o siebie dbać, to chcemy też spełniać się na innych frontach. I to zaczyna ze sobą współgrać. Bo możemy dużo więcej niż nam się wydaje wtedy, kiedy prowadzimy bardzo, bardzo niesprzyjający, niezdrowy styl życia. To się okazuje, że możemy stać się naprawdę innymi ludźmi, jeżeli zadbamy o te podstawy, które często są zaniedbywane. Ja kiedyś szukałam jakichś niesamowitych receptur na to, żeby czuć się dobrze. Marzyłam o jakiejś takiej tabletce, która mi to przyniesie mi dobre samopoczucie i energię, a nie dbałam o takie podstawy. Podstawy podstaw, które sprawiają, że w ogóle nasz organizm ma siłę do działania, więc wydaje mi się, że to jest taka nieodłączna część rozwoju osobistego, no bo jeżeli my, nie wiem, chcemy się rozwijać tylko intelektualnie, tylko tak albo jakoś biznesowo, a nie dbamy o siebie tak naprawdę, to ja nie widzę w tym dojrzałego rozwoju osobistego, bo my wtedy, moim zdaniem, rozwijamy się dla jakichś profitów, a nie dbając o siebie, o swój rozkwit, o to, żeby być coraz bliżej w tym wszystkim siebie i spełniać swoje marzenia, swoje powołanie itd. I ostatnie pytanie. Wolisz mówić czy słuchać? I to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że kiedyś zdecydowanie lubiłam bardziej mówić. Miałam problemy z słuchaniem kilka lat temu. A teraz słuchanie przychodzi mi bardzo łatwo i mam wrażenie, że większość jakichś relacji, które ostatnio nawiązuję, polega na tym, że ja w 80% słucham, a w 20% mówię. I to jest dla mnie taka nowa trochę rzeczywistość, która zaczęła się pojawiać mniej więcej od, myślę, półtora roku. I wydaje mi się, że wynika to z tego, że prowadzę podcast i ja się po prostu tutaj na maksa wygaduję. I nie mam już takiej później potrzeby rozmawiając z ludźmi. I to daje mi taką możliwość absolutnego wsłuchiwania się w to, co ktoś mówi. Kiedyś miałam duży problem z byciem słuchaczem. I może dla takich ludzi jest stworzone po prostu posiadanie podcastu, bo tutaj można się wygadać i później nagle człowiek się staje dobrym słuchaczem. Trochę tak pół żartem, pół serio, bo nie wiem, czy to jest jedyny powód. Może też to, że ja na pewnym etapie zaczęłam patrzeć trochę inaczej na znajomości, że ja chcę uczyć się o ludziach, to znaczy ich naprawdę poznawać. A kiedyś trochę moje znajomości polegały, nie wiem, na jakimś takim imponowaniu komuś, żeby ktoś mnie polubił, a teraz już w ogóle nie mam takiego podejścia, tylko chcę kogoś poznać, naprawdę poznać jego świat, to, co go interesuje, czy jesteśmy kompatybilni na różnych tam frontach. I słuchanie przychodzi mi łatwiej i zauważyłam, że teraz w wielu relacjach, które się u mnie rozwijają, jestem przede wszystkim słuchaczem. I chciałabym, żeby to się później jakoś tak układało, żeby było 50-50, bo też nie chcę pójść za bardzo w stronę osoby, która przede wszystkim słucha i tylko tyle. Ale cieszę się, że nauczyłam się tej umiejętności, bo kiedyś to był mój kompleks, że nie potrafiłam słuchać, nie potrafiłam się skupić na kimś, kto po prostu coś opowiadał, bo za bardzo się przejmowałam, jak ja powinnam na to zareagować, co powinnam powiedzieć. I w tej kwestii dużo nauczyłam się od mojej mamy, którą pozdrawiam bardzo ciepło stąd, która jest całą sobą w słuchaniu. Że wtedy czasem po tym, jak coś jej ktoś opowie, to ona potrafi minutę nic nie mówić, zastanawiając się dopiero wtedy nad tym, co chce odpowiedzieć. A ja kiedyś miałam tak, że już w trakcie, gdy ktoś mi coś opowiadał, zastanawiałam się nad tym, co odpowiedzieć, żeby na pewno odpowiedzieć to, czego ta osoba oczekuje, albo przynajmniej, żeby, nie wiem, dobrze wypaść, żeby dobrze poprowadzić tę konwersację. I one były strasznie płytkie, takie rozmowy, no nie? A w momencie, kiedy damy sobie to przyzwolenie na to, żeby rzeczywiście słuchać w 100%, empatyzować z opowieścią danej osoby i później zastanowić się nad tym, co chcemy powiedzieć, to wymaga też takiej dużej odwagi w tym, żeby nie zostać ocenioną jako osoba, która nic nie odpowiada, tylko żeby się naprawdę zastanowić nad tym, co chcemy powiedzieć. No to bardzo mnie imponowało w mojej mamie i wydaje mi się, że wskutek tego, że w ostatnich 2 latach szczególnie jesteśmy blisko i bardzo dużo rozmawiamy, to zaczęłam też coraz bardziej to potrafić. I cieszę się, że taka przemiana u mnie w tym względzie zaszła, no ale też myślę, że właśnie podcast nie jest tutaj, nie mógłby być tutaj niewspomniany, bo zdecydowanie takie wygadanie się godzinne ze wszystkiego, co się ma na myśli aktualnie, pomaga w tym, żeby trzymać język na wodzy w sytuacjach towarzyskich. No, także na tym skończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję za słuchanie, że to ja mogłam się Wam wygadać i odpowiedzieć na pytania, które zostały zadane. I cóż, kolejny raz dziękuję za 100, to już będzie 101 odcinek, no ale to jest zamknięcie mojego jubileuszu. I cóż, życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia i zapraszam na mój Instagram.